Zapraszamy naszego następnego prelegenta, były dyplomata, autor raportów o prawdziwej polityce migracyjnej III RP, który dziś ujawnia kulisy cichej kolonizacji. Krzysztof Waliński.
Proszę Państwa, ja zacząłbym od takiej troszeczkę...
Z tym mikrofonem będzie lepiej.
Nie,
bliżej tak. Proszę mikrofon.
Bliżej, tak? O, proszę Państwa, w starych, powiedziałbym prawdziwych demokracjach, krajach dyplomatycznych jest czymś oczywistym, że obywatele mają prawo znać pochodzenie ludzi, którzy decydują o ich losach. U nas uderza, że nikt, już to ze strony czystopolskiej, już to, czy szeropolskiej, już to ze strony kosmopolitów, nikt nie odnosi się do narodowości polityka. Mówi się o wszystkim, mówi się o preferencjach seksualnych polityka, o tym, czy jest ryży, czy idiota, czy ma, czy nie ma dyplom z Collegium Humanum, ale nic o pochodzeniu etnicznym polityka. A dla Sitwy, która swymi maskami opanowała państwo, w ogóle pytanie o rodzinne korzenie to ohydne grzebanie w życiorysach. To jest cytat z Gazety Wyborczej. A to wszystko po to, aby nie wyszło na jaw, porażająca prawda o tym, kto w Polsce rządzi i kto rozdaje karty. Wbrew nakazom poprawności politycznej, narodowość polityka ma znaczenie i to ma znaczenie wielkie. Otóż i dlatego trzeba o tym mówić i zadawać przy każdej okazji pytać. Czy Ukrainiec powinien kierować komórką wschodnią Agencji Wywiadu? Czy pieczą nad archiwami dotyczącymi zbrodniarzy UPA powinien sprawować Ukrainiec? A to drążyć innym pytaniem. Czy nie dlatego, że wiele stanowisk w Instytucie Pamięci Narodowej obsadzonych jest Ukraińcami, PIO śledczy IPN nie osądził ani jednego zbrodniarza UPA, a wszystkich skazanych jeszcze w czasach PRL zrehabilitował i zaliczył w poczet osób represjonowanych w PRL z powodów politycznych. Na przykład nazwiska bojców, czyli zbrodniarzy UPA, znalazły się w IPN-owskim indeksie represjonowanych w PRL z powodów politycznych oraz w atlasie podziemia niepodległościowego. I wreszcie, czy nie z tego powodu stosunki polsko-ukraińskie we wszystkich dziedzinach, ale ja tutaj skupię się na tej dziedzinie politycznej, we wszystkich dziedzinach zostały podmienione na stosunki ukraińsko-ukraińskie. I czy nie dlatego możliwa jest sytuacja, że polski konsul we Lwowie podaje się za Ukraińca, a w Warszawie za Polaka. Weźmy inną sytuację, inną instytucję, mnie szczególnie bliską, to jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Otóż z inspiracji Bronisława Geremka sprawy w MSZ w 1991 roku wzięła w łapy jednolita etnicznie ekipa dzieci i wnuków funkcjonariuszy Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Nie wymieniam tutaj celowo, jakiej byli narodowości. Ale w tym słynnym notesie Bronisława Geremka znalazły się też inne mniejszości. Przede wszystkim mniejszość ukraińska. I znaczny odsetek dyplomatów III Rzeczypospolitej, zwłaszcza na tych szczeblach kierowniczych, to byli osobnicy pochodzenia ukraińskiego. I czy nie dlatego, i właśnie w rezultacie polskie placówki dyplomatyczne na wschodzie, a głównie na Ukrainie, zmieniły się w obcoplemienne enklawy, a większość dyplomatów była i jest doczysta nie z ojczyzny mojej, jak mówił poeta, zresztą poeta kresowy. I tak, mówimy o Geremku, czas już odległe, ale nie tylko Geremek prowadził taką politykę kadrową. Bo w 2005 roku bracia Kaczyńscy mówili, chwalili, szczycili się tym, że odzyskali Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ale sekretarzem stanu, czyli zastępcą ministra spraw zagranicznych, zrobili Pawła Kowala. Tutaj, zanim będę kontynuował tą wyliczankę tych dyplomatów pochodzenia ukraińskiego, to coś powiem o Pawle Kowalu, bo jest to postać znacząca w tej właśnie tematyce, którą tutaj dzisiaj omawiamy. Otóż w ogóle wypromował go Lech Kaczyński, zatrudniając w swojej kancelarii, prezydent Lech Kaczyński. Później został z ramienia PiS, został eurodeputowanym i tam zasunął tym, że głosował przeciwko rezolucji Parlamentu Europejskiego, która potępiała uhonorowanie Bandery tytułem bohatera Ukrainy. Dziś Paweł Kowal jest przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, a więc ma znaczący wpływ na polską politykę zagraniczną i na obsadę kadrową placówek dyplomatycznych na Ukrainie, czyli ambasady i 6 konsulatów. I jest także pełnomocnikiem czy przewodniczącym Rady Współpracy z Ukrainą. Jego nazwisko pojawia się wszędzie tam, gdzie pojawia się interes Ukrainy i naruszany jest interes Polski. I jeszcze jedno przypomnienie jego, cytuję tutaj jego wypowiedź. Dla mnie nie ma, jeśli chodzi o kwestie wojskowe, różnicy pomiędzy interesem Polski i Ukrainy. I kontynuuję dalej wyliczankę znaczących postaci w polskiej dyplomacji pochodzenia ukraińskiego. I tak, dobra zmiana zgotowała Polakom na Ukrainie piekło, mianując ambasadorem Rzeczypospolitej w Kijowie pana Jana Piekło, dla którego UPA to Organizacja Narodowa Wyzwoleńcza. Rzeź Wołyńska to epizod bratobójczej walki między Ukraińcami a Polakami. A co do ministra, który wynalazł Jana Piekło, to od ukraińskiego Chaputiewicz dzieli go zaledwie jedna literka. Ukraińcy mają, proszę Państwa, wpływy we wszystkich partiach politycznych i zadziwia, jak wielu po 1991 roku, może nawet wcześniej, po 1989, zrobiło wielkie kariery polityczne i wielkie majątki. Swych przedstawicieli umieścili we wszystkich instytucjach rządowych, a na wszelki wypadek także w instytucjach antyrządowych. Szczególnym przypadkiem są Warmia i Mazury, gdzie ukraińskie rodzinne klany mocno obsadziły wszystkie partyjne struktury wszystkich partii politycznych, w tym także PSL. Mocno obsadziły prokuratury, urzędy gminne, sądy, prokuratury, szkoły, urzędy pocztowe, stanowiska leśniczych. Szczególnie upodobali sobie stanowiska, zawód policjanta. Podobnie rzecz ma się ze Strażą Graniczną i ze służbą i ze urzędami celnymi. No i rzecz najważniejsza. Najważniejsze stanowisko w Polsce obsadził wnuk dowódcy Sotni Ukraińskiej Powstańczej Armii. Marszałek Sejmu, bez wymieniania jego ukraińskiego nazwiska, domaga się, żeby Niemcy w ramach reparacji dla Polski uzbroili Ukrainę. Czyli krótko mówiąc, zamiast reparacji dla Polaków, niech dadzą swego rodzaju reparacje dla Ukraińców. Minister obrony w kwietniu 2022 roku w Mikołajkach podczas Europejskiego Kongresu Samorządów opowiedział się za utworzeniem Unii Polsko-Ukraińskiej. Ministrem spraw wewnętrznych i koordynatorem służb specjalnych został pan Tomasz Siemoniak, członek władz Związku Ukraińców w Polsce. W latach 2005-2007, czyli za poprzednich rządów Tuska, był ministrem obrony. A ponieważ prezydent Rzeczypospolitej kilka tygodni temu na wniosek ministra obrony narodowej na stopnia generała brygady mianował pułkownika Mirosława Bodnara, brata ministra sprawiedliwości. I wreszcie, i tutaj pozwolę sobie tylko na pytanie, oczywiście na pytanie retoryczne, to znaczy na takie pytanie, które nie wymaga odpowiedzi. Jak znaczący jest etniczny komponent ukraiński w polskich siłach zbrojnych czy wśród kadry oficerskiej? No i przystępujemy do brata pana generała brygady, pana Adama Bodnara, minister sprawiedliwości i równocześnie prokurator generalny, a nawiasem mówiąc jego zastępcą jest też osobnik pochodzenia ukraińskiego, Dariusz Kornelu, który Adam Bodnar postulował, aby ukraińscy przesiedleńcy mieli prawo głosu w wyborach. Najbogatszym Polakiem jest Michał Sołowiew, jak sam mówi, pochodzenia ukraińskiego. No i tutaj takie już małe uwagę, nie mogę sobie tego darować. Wołodymyr Frasyniuk z dnia na dzień został właścicielem, w 1991 roku z dnia na dzień został właścicielem firmy transportowej i 300 tirów. A dlaczego o nim mówię? Bo Wołodymyr, gdy nazwał broniących granic polskich żołnierzy watachą psów i śmieciami. 5 marca tego roku minister kultury i dziedzictwa narodowego, z akcentem na dziedzictwo narodowe, powołał Jana Klatę na stanowisko dyrektora Teatru Narodowego. Też osobę o pochodzeniu ukraińskim, który kiedyś tak powiedział: Święto Niepodległości stało się świętem agresywnych, jaskiniowych frustratów, proszę Państwa. No i miał jeszcze oczywiście, ma na sumieniu o wiele więcej antypolskich czynów, głównie poprzez swoje inscenizacje teatralne, reżyserkę teatralną i tak dalej, ale nie ma czasu na to, żeby szerzej na ten temat mówić. Gdybyśmy się spotkali, gdybyście Państwo dali możliwość mówienia o antypolonizmie, to wtedy na ten temat można by coś więcej powiedzieć. Kolejny punkt, proszę Państwa, w terminacznym skrócie. Stalin władzę w Polsce powierzył etnicznym mniejszościom przybyłym w taborach Armii Czerwonej i z repatriantami ZSRR. Przy czym słowo repatriant dałem tutaj w cudzysłów, bo wiemy, i są na ten temat publikacje, że 65% tak zwanych repatriantów ze Związku Radzieckiego w ogóle nie mówiło po polsku i pochodziło z miejsc tak egzotycznych jak na przykład Uzbekistan, Armenia i tak dalej. Zwykle w kontekście Stalina i właśnie tego, że powierzył etnicznym mniejszościom władzę w Polsce, mówi się o pewnej nacji, nazwy której nie lubią algorytmy YouTube, ale oczywiście Państwo wiedzą, o kogo chodzi. Ale wśród tych osób przysłanych przez Stalina do Polski było bardzo dużo Ukraińców. Dziś w Polsce żyją, rządzą i rządzi trzecie pokolenie tych ludzi. Wśród repatriantów z Kresów byli także nacjonaliści ukraińscy, których tutaj w Polsce zwerbowała zberwowała informacja wojskowa, czyli Główny Zarząd Informacji Wojskowej i Urząd Bezpieczeństwa. Wiemy co nieco o zbirach ZOUN UPA pozyskanych w okresie zimnej wojny przez CIA, ale nic nie mówi się, że na listy właśnie swoich współpracowników CIA wciągnęła także członków UPA w Polsce. I nie wiem, czy mam jeszcze czas, ale proszę Państwa, jest coś takiego jak uchwała tak zwanego Krajowego Prowidu OUN podjęta 22 czerwca 90 roku. Do Sejmu i do MSZ przesłała tekst tej uchwały Agencja Konsularna Rzeczypospolitej we Lwowie, a opublikowała tą właśnie uchwałę Polska Zbrojna. To jest prawda, tygodnik czy miesięcznik Ministerstwa Obrony Narodowej. I ta uchwała zawiera między innymi postulat odbudować tajną sieć OUN i zacząć kontrolować wszystkie dziedziny życia Rzeczypospolitej. Dalej cytuję. Zależy nam na tym, czyli Ukraińcom, żeby w Polsce istniała słaba służba wewnętrzna i kierowana przez ludzi nam życzliwych. I słaba, nieliczna armia. Później ta uchwała mówi o separatyzmie i tak dalej, ale już nie będę kontynuował. Następny punkt, proszę Państwa. W roku 1956 16 tysiącom obywateli Związku Radzieckiego działającym w polskim wojsku, milicji i bezpiece wydano polskie dowody osobiste wystawione na nazwiska Polaków zaginionych w czasie wojny. Dwa lata temu w Centralnym Archiwum Wojskowym znaleziono kartotekę 20 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej oddelegowanych do służby w Ludowym Wojsku Polskim. Ówczesny dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, profesor doktor habilitowany Sławomir Cęckiewicz, szczycąc się tym odkryciem, zapowiedział, że wkrótce listę ujawni. Ale na zapowiedzi się skończyło. Można się domyślać, nie tylko domyślać, są przecieki, że na liście tej znajdowało się bardzo dużo Ukraińców i że te nazwiska nadane tym Ukraińcom przewijają się bardzo często wśród elity politycznej, obecnej elity politycznej. Tak nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o Cęckiewicza, to też przypomnijmy, że w 2019 roku sprzeciwiał się nowelizacji ustawy o IPN. A w tej nowelizacji ustawy był paragraf, który mówił o tym, o penalizacji tych, którzy propagują prawda, zbrodnie banderowskie. Nie wiem, jeszcze miałem taki pikantny przykład, ale sobie go daruję, bo chyba nie będzie czasu. Proszę Państwa, przystępując już do sedna sprawy. Czas nazwać rzeczy po imieniu. Nie jest prawdą, że Polska przyjęła milion ukraińskich uchodźców. Polska przyjęła miliony ukraińskich imigrantów. Dwa. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy z 12 marca 2020 roku, ta, która mówi o pomocy, prawda, o tym, co mamy im dawać, co mamy im wypłacać i tak dalej, jest to de facto ustawa osiedleńcza. I trzeci punkt. To zaplanowana i przemyślana akcja. No bo kto, proszę Państwa, otwarł granicę Polski na przestrzał? Kto wynegerował ruch na wschodniej granicy? Kto tworzył popyt na uchodźców, w cudzysłowie? Kto sterował wielką akcją, która zmienia radykalnie i nieodwracalnie strukturę polityczną Polski? Kto robił wszystko, żeby ci tak zwani uchodźcy, a właściwie przesiedleńcy, zostali w Polsce na stałe czy na zawsze? I tutaj konkrety. Kto w styczniu 2022 roku, a więc przed wybuchem wojny na wschodzie, oświadczył: jesteśmy gotowi na przyjęcie 4-5 milionów uchodźców. Był to premier Mateusz Jakub Morawiecki. Kto na kilka tygodni przed wojną złożył deklarację: przyjmiemy wszystkich, kto będzie chciał. szef bezpieki, ówczesny minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński. Obywatele Ukrainy zostaną z nami dłużej. To Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. O nim jeszcze kilka słów powiem później. Kto zadekretował? Jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Kto o uchodźcach powiedział? Nas stać na ich utrzymanie, bo jesteśmy 3 razy bogatsi od Ukrainy. Jarosław Kaczyński. Kto złożył zobowiązanie? Polskie szkoły przyjmą 700 tysięcy ukraińskich uczniów. Minister, a właściwie to była ministra oświaty. Kto zapowiedział, że Ukraińcy będą przyszłą elitą Polski? Wicepremier Jarosław Gowin, bo był wówczas taki osobnik wicepremierem Rzeczypospolitej, w rządzie Rzeczypospolitej. No i kto dopuścił do tego, że aby zostać profesorem, lekarzem, uchodźca nie musi spełniać żadnych warunków. Nie musi mieć matury, nie musi mieć indeksu, dyplomu. Nawet nie musi mówić słowa po polsku. Powiedziałem kilka zdań wcześniej, wymieniłem nazwisko pana Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jego pierwotne nazwisko to jest Michał Dworczyk. To on przeprowadził proces uchwalenia w ekstraordynarnym tempie poprawianej ustawy o IPN, z której wykreślono paragraf mówiący o tym, że propagowanie banderyzmu powinno być penalizowane. To on obsadził swoimi ludźmi wszystkie konsulaty i wszystkie na wschodzie, na Ukrainie i wszystkie fundacje, które w założeniu miały się zajmować udzielaniem pomocy Polakom żyjącym na Ukrainie. Etnicznym Polakom oczywiście. Kto obsadził te fundacje do tego stopnia, że taka fundacja, która się nazywała Pomoc Polakom na Wschodzie, wszystkie fundusze, a były to fundusze olbrzymie, bo wynoszące kilkadziesiąt milionów, wszystkie zostały przeznaczone na pomoc dla Ukraińców. A w założeniu fundacja miała się zajmować tylko i wyłącznie Polakami żyjącymi na Ukrainie. I wreszcie taka już końcowa uwaga co do Michała Dworczyka. Podczas ostatnich wyborów w Wałbrzychu osiągnął bardzo dobry wynik w wyborach do Sejmu. Proszę Państwa, kolejny punkt, kto zniósł, proszę Państwa, kwarantannę graniczną po 22 lutego 2022 roku, kiedy to wybuchła ta wojna. Kto zniósł nie tylko kwarantannę, ale i obowiązek testowania, a Ukraińcy wlewający się do Polski przez otwarte jak do stodoły wrota nie podlegali żadnym restrykcjom epidemiologicznym i nie umierali jak Polacy czy jak polscy pacjenci czekający na wynik testu. Kto oddał im szpitale zamknięte w tym momencie dla Polaków? Przez 2 lata przecież Polacy mieli, praktycznie nie mieli dostępu do... To był minister zdrowia w rządzie Zjednoczonej Prawicy, niejaki Niedzielski. Jeszcze wcześniej, chronologicznie, cytuję. Będę starał się, by nastąpiło przyjazne zaproszenie kilkuset tysięcy ukraińskich pracowników do Polski. W 2006 roku taką deklarację złożył na forum ekonomicznym w Krynicy Mateusz Jakub Morawiecki. I dodał. Jeśli Ukraińcy tu przyjadą, to część z nich założy rodziny i zostanie tu. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk dołączył się do wypowiedzi premiera. Różne prognozy szacują, że do 2050 roku musimy przyjąć 5 milionów emigrantów, Głos zabrał także prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak. Cytuję. Należy umożliwić legalny, stały pobyt dla około 1 miliona Ukraińców, by ratować naszą demografię i gospodarkę. W osobnym komentarzu zarzucił polskim placówkom dyplomatycznym i Straży Granicznej, że utrudnia wjazd Ukraińców, utrudniają wraz Ukraińców do Polski. W innym miejscu Kaźmierczak ostrzegł. Jedyne, co Polska robi źle, to znaczy, że jednak mimo wszystko wpuszcza Ukraińców, ale jedyne, co Polska robi źle, to kopiuje modele państwa, które korzystały z pracy cudzoziemców bez osiedlania ich u siebie na stałe. Czyli zachęta, że Polska nie tylko powinna wpuszczać miliony Ukraińców, ale powinna ich zachęcać do tego, żeby osiedlili, jego słowo, osiedlili się u nas na stałe. Wypowiedzi tych polskie media, polskie portale internetowe nie komentowały. Jedynie jeden z blogerów odnotował. Marczuk to nazwisko upalińskie. Ale to po prostu dla rozweselenia państwa. I czyli krótko mówiąc, proszę państwa, gdy spojrzymy na ekipy rządzące w Polsce po 1989 roku, to możemy skonstatować, nic, dosłownie nic im nie wychodzi, ale w budowie wielonarodowej Rzeczypospolitej okazali się niezwykle sprawni. Dwa. Po 1989 roku mieliśmy szokową transformację gospodarczą. Szokową transformację gospodarczą Balcerowicza, a po 22 lutego 2022 roku mamy szokową transformację etniczną Morawieckiego. Od stanu wojennego do dziś z Polski wygnali 8 milionów Polaków, to znaczy 20% populacji. Straciliśmy więcej ludności niż podczas II wojny światowej. Oczywiście ta systemowa ekspatriacja Polaków zaczęła się w stanie wojennym, kiedy to Kiszczak, też nazwisko i etnia związana z tematem naszego spotkania, wyrzucił z Polski za namową Geremka i Michnika ponad milion młodych ludzi. Do drugiego eksodusu doszło po 1989 roku. Liczby, proszę państwa, porażają. Z Polski przed Zieloną Wyspą Tuska uciekło, a potem przed dobrą zmianą Morawieckiego uciekło, czy wyemigrowało z Polski 4 miliony Polaków. Akcja ma, już podsumowując, akcja ma wszelkie znamiona wielkiej akcji przesiedleńczej, operacji podmiany ludności Polski. Bo oprócz 9 milionów, powiedzmy, osobników, którzy się przedarli po 22 lutego 2022 roku, 9 milionów, nie tylko Ukraińców, to także przedarło się na terytorium Polski 150 tysięcy Azjatów przebywających na terenie Ukrainy, studiujących na terenie Ukrainy, 200 tysięcy Żydów, na ten temat coś można by więcej powiedzieć, ale nie dzisiaj, 50 tysięcy Cyganów. W 2007 roku Sejm uchwalił, proszę państwa, ustawę o Karcie Polaka z myślą o tych, którzy powinni zostali za wschodnią granicą lub, cytuję, lub w miejscach, dokąd trafili w wyniku sowieckich wywózek. Miała poświadczać, cytuję, ich narodowość i ułatwiać kontakty z ojczyzną. Ustawa stanowi jasno, jest to dokument potwierdzający przynależność do narodu, do narodu polskiego. Tymczasem przy jej wydawaniu doszło i dochodzi do bardzo wielu nieprawidłowości. W skrócie, większość osób, które uzyskały Kartę Polaka, to są Ukraińcy, nie Polacy. Różnymi metodami. Głównie dlatego, że karta ta była przez polskich konsulów o narodowości, której mówiłem troszkę wcześniej, była po prostu sprzedawana. Tą handlą, tą kartą się handluje. W sierpniu 2012 roku weszła w życie ustawa o obywatelstwie, która jasno stwierdza, że nie dotyczy Polaków, którzy znaleźli się poza krajem po zmianie granic. Daje natomiast ta ustawa możliwość nabywania obywatelstwa przez osoby, które mają przodka z polskim obywatelstwem, a więc także Ukraińcom, którzy służyli w SS Galicien i na przykład wnukowi Romana Szuchewicza. Gdyby ten pan Roman, ten Szuchewicz, który tak sobie szaleje w tej chwili na Ukrainie, mówił o tym szaleństwie antypolskim, gdyby mu przyszło do głowy uzyskać obywatelstwo polskie, to to obywatelstwo dostanie z automatu. Bo tak mówi ustawa o obywatelstwie polskim. Mało tego, zgodnie z ustawą przyznanie obywatelstwa polskiego nie jest przywilejem, ale prawem, które można dochodzić przed sądem. To znaczy, gdyby z jakichś powodów przebywającemu na terenie Polski Ukraińcowi odmówiono obywatelstwa polskiego, to ma prawo i ma bardzo duże szanse zaskarżyć taką decyzję do sądu administracyjnego i obywatelstwo otrzyma. Gdy w 2022 roku Grzegorz Braun opublikował broszurę Stop Ukrainizacji Polski, zwracając właśnie uwagę na to, że przybysze z Ukrainy będą mogli ubiegać się o prawo stałego pobytu, a wkrótce po tym o obywatelstwo, został oskarżony o antyukraińską fobię i o to, że jest ruską onucą oczywiście też. Tymczasem wcześniej kilka miesięcy tegoż roku Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych, poinformował, że Ukraińcy, którzy po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji przybyli do Polski, mogą od 1 kwietnia 2022 roku występować o pobyt stały w Polsce. Ale mało tego, dowiedzieliśmy się z ust wymienionego, cytowanego przeze mnie, inkryminowanego Michała Dworczuka. Rząd rozpoczyna pracę nad rozwiązaniami, które pozwolą na uproszczenie procedur i możliwości związanych z osiedleniem się w Polsce wszystkich potomków mieszkańców I i II Rzeczypospolitej, którzy deklarują związek z Polską. Proszę Państwa, to była złowieszcza zapowiedź, ponieważ mówi o potomkach obywateli, a nie mówi o potomkach obywateli narodowości polskiej. Co jednoznacznie oznacza, że miał na celu ułatwić masowe osiedlanie się w Polsce Ukraińcom i innych niepolskich nacji. I wreszcie, proszę Państwa, ostatnie już dwa zdania. Michał Dworczuk poinformował, że w Sejmie jest ustawa o cudzoziemcach. Ale prace nad ustawą prowadzono w trybie pilnym i ściśle tajnym. I rozpoczął tę pracę Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych w rządzie PiS. Wówczas nie wiedzieliśmy, dowiedzieliśmy się o treści tej ustawy, przygotowanej ustawy, nie z ust Mariusza Kamińskiego, tylko informowała nas o tym prasa. I tak na przykład Dziennik Gazeta Prawna pisał tak. Rząd chce zachęcić Ukraińców do osiedlania się w Polsce. Inna gazeta, Dziennik Gazeta Polska, pisała. Nowa polityka migracyjna ma być nastawiona głównie na Ukraińców. Dziś wiemy, że ta ustawa już jest w Sejmie i wiemy, że właśnie to wszystko, o czym mówiły cytowane gazety, w tej ustawie się znajduje. I proszę Państwa, konkluzje, już na koniec kilka takich refleksji. Zarówno PiS, jak i PO w sprawach Ukrainy przemawiają jednym głosem, manifestując jednomyślność nieznaną od czasów Okrągłego Stołu. Drobne animozje wynikają jedynie z licytowania się, kto jest bardziej proukraiński i prześcigania w deklaracjach o wielkości pomocy dla Ukraińców. Tak więc druga refleksja. Wojna, która toczy się na wschodzie, ta dziwna wojna, nie toczy się tylko o to z Rosją, ale także toczy się z Polską lub o Polskę. Że chodzi w niej o zmianę struktury etnicznej Polski, o ukrainizację Polski, o wepchnięcie Polski w strefę chaosu i charakterystycznie dla tej strefy konfliktów etnicznych i ponowne osadzenie Polski na wschodzie. No i zrobienie z Polski państwa jakiegoś nowego tworu geopolitycznego, które można nazwać Ukropolin, a niektórzy to nawet sobie pozwalają na nazwanie takiego nowego tworu Ukropolin właśnie, a nie Ukropol. Zabrakło też refleksji, że narodowa tożsamość Ukraińców budowana jest od 100 lat na walce z Polakami, że Ukraińcy posiadają gen antypolski. I proszę Państwa, żeby nie biadolić tylko, warto też powiedzieć kilka słów, przynajmniej ja mam taką ochotę, co w takiej sytuacji robić. Wypchnięcie z ośrodków, które powinny dbać o polski interes narodowy, zaprzańców i obcych agentów, nie wchodzi dziś w rachubę. Nie ma też koniunktury na wymiecenie tego towarzystwa żelazną miotłą ze wszystkich urzędów wojska, policji. Przy polskich niezależnych sądach nie można się też uciec do... No, mniejsza o to. W każdym razie jest taki artykuł 237 Kodeksu Karnego, który mówi o tym, że jeżeli funkcjonariusz publiczny nie dopełni obowiązków i naraża przez to państwo na szkodę, wówczas w grę wchodzi czyn karalny ścigany z urzędu. Przy dzisiejszych niezależnych sądach z tego paragrafu nie możemy skorzystać. Ale jest coś innego. Podczas wojny podziemie likwidowało Volksdeutschów, a dziwkom zadającym się z okupantami goliło głowy. Na pierwsze koniunktury oczywiście nie ma, ale na golenie łbów koniunktura, proszę Państwa, jest. Poprzez sporządzania list hańby z nazwiskami tych, którzy przyczynili się do takiego upodlenia Polski i poprzez, powiem skromnie, takie spotkania, jakie dzisiaj zostało zorganizowane. No i ostatnie zdanie. Należy pytać kandydatów na urząd prezydenta, co zrobią, by powstrzymać kolejne fale nachodźców i by odwojować podbity przez Ukraińców kraj. To było
Krzysztof Baliński. Dziękujemy bardzo.